Na przy telefonie jest Stanisław Piotrowicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Wchodzą ustawy w życie, ustawa o KRS oraz ustawa o Sądzie Najwyższym. Budzą wątpliwości, budzą protesty części środowiska sędziowskiego. Panie przewodniczący, najpierw KRS, nie ma jeszcze żadnego kandydata. Pan się nie niepokoi, że nie znajdzie się chociażby tych 15 kandydatów, żeby zająć miejsce w Krajowej Radzie Sądownictwa?
Nie mam takich obaw. Środowisko sędziowskie wcale nie jest monolitem. Wielu sędziów oczekuje reformy wymiaru sprawiedliwości. Mam kontakty z tym środowiskiem, ale głos tych sędziów nie przebija się do opinii publicznej ze zrozumiałych względów. Zdecydowana większość sędziów sądów rejonowych, których jest najwięcej w Polsce, nie ma w swojej reprezentacji wystarczającej nawet w Krajowej Radzie Sądownictwa. Warto podkreślić, że w Krajowej Radzie Sądownictwa na 17 sędziów, bo mówię o 15 sędziach plus prezesach dwóch najważniejszych sądów, jest tylko jeden przedstawiciel sądów rejonowych, a tak jest, jak jest największa liczba w Polsce ze zrozumiałych względów.
Czyli nie ma takich obaw, że ani 25 sędziów, ani 2000 obywateli nie zdoła znaleźć chętnego na miejsce w KRS-ie?
Nie, takich obaw nie ma. I reforma rzeczywiście jest wdrażana i co do tego nie ma wątpliwości, że jest oczekiwana przez społeczeństwo i tutaj już nie ma odwrotu. Jeżeli nieznaczna część elit sędziowskich podejmuje wysiłki zmierzające do zatrzymania tej reformy, to działa niezgodnie z prawem, a przede wszystkim niezgodnie z zasadą apolityczności. Warto podkreślić, że sędziowie korzystają z pewnych ograniczeń w państwie prawa. W Polsce. W szczególności nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu politycznym, ale w zamian za to ograniczenie korzystają z pewnych przywilejów nieusuwalności ze stanowiska, z immunitetu, ze stanu spoczynku, a więc jest coś za coś. Nie wiem, czy ktokolwiek chciałby być, ażeby jego losy, o jego życiu rozstrzygał sędzia, który demonstruje swoje poglądy, a wie jednocześnie, że podsądny reprezentuje odmienne poglądy. Z tego też względu ta zasada apolityczności ściśle wiąże się z zasadą bezstronności. Niektórzy sędziowie łamią tę zasadę apolityczności, czym sprzeniewierzają się ideałom sędziego.
Tak też uważam sędzia Żurek, który wczoraj zadeklarował, że sędziowie, którzy będą przyjmować stanowiska, czy to w KRS-ie, czy nominacje z rąk Zbigniewa Ziobry w ramach wcześniejszej ustawy o ustroju sądów powszechnych, będą podlegać karom dyscyplinarnym, takie jak zakaz wykonywania zawodu, czy odebranie stanu spoczynku, jak pan przewodniczący skomentuje te słowa sędziego Żurka.
Słowa skandaliczne i bezprawne. I rodzi się pytanie, to jak się te słowa mają do niezawisłości sędziowskiej? Jak się mają te słowa do tego, ażeby niedopuszczalna była jakakolwiek presja na sędziów? Skoro pan sędzia Żurek wywiera w tej materii presję na sędziów, no to mogę sobie wyobrazić, że może również wywierać presję w innych kwestiach rozstrzygnięć. To są sytuacje niedopuszczalne.
Tak też mówi uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, w tym sensie, że też dostrzega się to sytuacja niedopuszczalna, która się dzieje w Polsce, między innymi w punkcie drugim oświadczenia sędziowie Sądu Najwyższego piszą, że kadencja pani prezes nie może być skrócona zwykłą ustawą. Pewnie takie skrócenie będzie, bo pani prezes Gelsdorf osiągnie wiek emerytalny.
ale przede wszystkim sprawy ustrojowe nie należą do sędziów. Sędziowie uzurpują sobie prawo, przyzwyczajeni do tego, że o swoim statusie, o swoich uprawnieniach, to oni będą decydować. Wszak są tą nadzwyczajną kwestią, to stawiają się ponad wszystkimi władzami. To oni właśnie, ci sędziowie, burzą porządek demokratycznego państwa prawnego. To trzeba sobie z tego zdać sprawę. Sędziowie mają być niezawiśli w kwestii rozstrzygania spraw, które zostały im przedłożone do rozstrzygnięcia. Natomiast nie mają prawa angażować się w walkę o swój status, a w szczególności w walkę o ustrój wymiaru sprawiedliwości. W Konstytucji wyraźnie jest mowa o tym, że ustrój sądów i funkcjonowanie sądów określa ustawa. Ustawa to znaczy parlament. Proszę zwrócić uwagę na to, że część elit sędziowskich kwestionuje zgodność z prawem obecnie przyjętych rozwiązań prawnych. Słyszymy głosy o niekonstytucyjności ustaw. No to ci sędziowie zapominają o tym, że dotąd, dopóki kompetentny organ nie stwierdzi tej niekonstytucyjności, a tym organem jest w Polsce tylko Trybunał Konstytucyjny, dotąd ustawa korzysta z domniemania, podkreślam to słowo, z domniemania zgodności ustawy z konstytucją. Proszę sobie wyobrazić, gdyby inne środowiska szły tą drogą, którą idą sędziowie. Mianowicie nawet i obywatel stwierdziłby, że jego zdaniem podatki nałożone na niego poprzez ustawę są niezgodne z konstytucją, w związku z tym tych podatków płacił nie będzie. Nie będzie się stosował do przepisu karnego z tego względu, bo uważa, że ten przepis karny jest niezgodny z konstytucją i tak dalej, i tak dalej. To jest prowadzenie do anarchizacji życia, dlatego zasada domniemania zgodności z konstytucją ma swój głęboki sens. To jest określony tryb badania zgodności ustawy z konstytucją, a nie dlatego, że w jakiejś liczbie sędziów wydaje się, czy są przekonani nawet o tym, że ustawa jest niezgodna z konstytucją, to w związku z tym nie zamierzają tej ustawy stosować. Czym dają dowód? No, albo nieznajomości prawa w tym zakresie, albo świadomego łamania prawa. Sędziowie mają stosować się do obowiązującego w Polsce prawa. Nikt nie stoi ponad prawem.
Panie przewodniczący, takiego obowiązku nie do końca mają posłowie. Posłowie Platformy i Nowoczesnej zadeklarowali, że nie wezmą udziału ani we wskazywaniu kandydatów na członków KRS, ani w ich wyborze w Sejmie. Natomiast klub Kukiz 15 się waha, nawet takie podaje sygnały, że chętnie weźmie udział i w wskazaniu, i w głosowaniu, pod warunkiem, że kandydaci przyjdą do klubu i będą swoje kandydatury tam rekomendować. Patrząc po ostatnim głosowaniu w sprawie ustawy liberalizującej aborcję, widać, że być może jest szansa, aby uzyskać te osłabione 3/5 już w pierwszym głosowaniu. Czy pan będzie starał się taką większość wypracować w Sejmie?
Przede wszystkim, czy poszczególne ugrupowania polityczne wezmą udział, czy nie wezmą, to jest ich prawo. Wszak warto przypomnieć, że obowiązkiem parlamentarzysty jest branie udziału w życiu parlamentarnym, co jest oczywiste. Ale z tych zachowań akurat politycy, parlamentarzyści są rozliczani przez obywateli, na co warto zwrócić uwagę, że politycy ponoszą swoją odpowiedzialność z tytułu swoich działań przed społeczeństwem. Natomiast gdy porównuję środowiska sędziowskie, które chcą i uzurpują sobie prawo do kształtowania ustroju sądów, nie podlegają żadnej kontroli. To jest, myślę, że ewenement na skalę europejską. Tak się środowiska sędziowskie wyalienowały, że nie podlegają żadnej kontroli. Bo proszę mi wskazać instrumenty prawne, przy pomocy których sędziowie znajdowaliby się pod kontrolą. Takiej sytuacji nie ma w żadnym państwie. Wszak to Krajowa Rada Sądownictwa w dotychczasowym swoim kształcie decydowała o tym, kto będzie sędzią w Polsce, i to również środowiska sędziowskie decydowały o tym, kto się sprzeniewierzył zasadom sędziowskim, kto naruszył prawo, kto może być pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej czy też karnej. No, takiej sytuacji to nie ma nigdzie. Mamy do czynienia z państwem w państwie, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości. I stąd reforma, stąd niezadowolenie społeczne i reforma wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym.
Wiele osób wskazuje, że prawdziwa reforma jeszcze przed nami. Rok ubiegły to były boje o Sąd Najwyższy i o KRS. Czy pana zdaniem czekają nas kolejne ustawy, które zreformują chociażby, bo ja wiem, kognicję, czyli wprowadzą sędziów pokoju, czy inne rozwiązania, żeby usprawnić pracę sądów?
Na pewno tak. Te sprawy są przed nami. Mówimy w tej chwili o sprawach ustrojowych. I te już mamy za sobą w sferze prawnej. Pozostaje sprawa wdrożenia tych ostatnich dwóch reform dotyczącej Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego, wdrożenia ich w życie. I jesteśmy w trakcie realizacji tej reformy. Natomiast wszystkie inne rozwiązania służące usprawnieniu wymiaru sprawiedliwości będą w dalszym ciągu podejmowane, jakkolwiek warto powiedzieć, że już te rozwiązania ustrojowe na pewno będą miały istotny wpływ na przyspieszenie postępowania przed sądami, chociażby ze względu na powołanie Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym. A więc odejście od tego modelu, gdzie koledzy sądzili kolegów, bo przecież te postępowania dyscyplinarne odbywały się na niższym szczeblu.
Na pewno tam będą kolejne rozprawy. Nie wiem, czy większa ilość rozpraw usprawni system działania tam na dole, gdzie petenci wymiaru sprawiedliwości skarżą się na przewlekłość postępowań. To się tylko dopytam, czyli w tym roku możemy się spodziewać jakiejś szerokiej reformy sądów powszechnych, wprowadzenia tych osłabionych sędziów pokoju, czy innego rodzaju ograniczenia kognicji na jednego sędziego lub innej reformy powszechnego wymiaru sprawiedliwości?
Będziemy o tym dyskutować. Pewne projekty są już opracowywane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Warto przecież też podkreślić, że reforma nie odbywa się tak jak przy pomocy czarodziejskiej różdżki. To jest pewien proces, który zapewne będzie trwał w czasie. Ważne, żeby go rozpocząć. I to myślę, że ten proces rozpoczęliśmy i będziemy go z determinacją kontynuować.
Kadencja ma swój czas, ponad 2 lata za nami, przed nami niedużo czasu. Jeżeli te ustawy nie wejdą w pierwszym półroczu, to ciężko sobie wyobrażać, żeby realna zmiana nastała przed wyborami.
Już w tej chwili przecież te ustawy są wdrażane w życie. Rozpoczął się już proces wyłaniania kandydatów.
Pan przewodniczący doskonale wie, że chodzi mi o kolejne ustawy, które zejdą trochę na dół, bo nie każdy Polak spotyka się z Sądem Najwyższym czy z Krajową Radą Sądownictwa i tam przedstawia swoje sprawy, tylko w sądach okręgowych, rejonowych tam te sprawy się toczą, a tam te zmiany nie zajdą widoczne i w dużym wymiarze, poza wymianami prezesów i dyrektorów departamentów.
Panie redaktorze, ja myślę, że przyjęte ustawy wpłyną również w sposób dyscyplinujący na środowiska sędziowskie. A zatem myślę, że już będą dostrzegalne pewne korzystne z punktu widzenia obywatela zmiany. Mało tego, tak jak wspomniałem, resort pracuje nad dalszymi rozwiązaniami, które mają usprawnić i przyspieszyć tok postępowania.
Czyli w 2018 roku Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka nie będzie się nudzić.
Panie redaktorze, na pewno tak, jest to jedna z bardziej obciążonych komisji. Wszystkie te zasadnicze, najważniejsze reformy dotyczące wymiaru sprawiedliwości, to jest oczywiste, przebiegają właśnie, toczą się w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Patrząc z punktu widzenia czasu trwania pracy w Komisji Sprawiedliwości, to jest ona niewątpliwie jedną z najbardziej obciążonych komisji w Sejmie, ale też i te reformy są szalenie ważne, są oczekiwane od lat przez społeczeństwo i sam fakt reformowania spotyka się z akceptacją społeczną.
Panie Przewodniczący, dziękuję najmocniej za rozmowę i do zobaczenia.
Serdecznie dziękuję, pozdrawiam wszystkich Państwa.
Naszym gościem był... Godzina 7:33, Łukasz Jankowski, Poranek Wnet. Zanim nastał dżingiel, to tylko powiem, że rozmawialiśmy z panem posłem Stanisławem Piotrowiczem, przewodniczącym Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, a w studio kolejny gość, Jan Popławski, Miasto jest nasze. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ale najpierw zanim wczorajsza, ale także osoba, która patrzy na pracę Komisji Weryfikacyjnej, bo jest w Społecznym Komitecie przy Komisji Weryfikacyjnej, o ile dobrze pamiętam.
W Radzie Społecznej przy Komisji Weryfikacyjnej.
Tak,
bardzo
jest.
Dobrze pana doktor.
Ale je też, nie wiem czy dobrze pamiętam, że pan jest prawnikiem, doktorantem na Uniwersytecie Warszawskim. To też się zgadza.
Też się zgadza.
No to zacznijmy może zanim komisja i wczorajsze posiedzenie, to przed chwilą wywiad z panem posłem. Jak pan jako młody prawnik patrzy się na zmiany w wymiarze sprawiedliwości?
Znaczy, no powiem szczerze, że jeśli chodzi o zmiany w wymiarze sprawiedliwości, to no niezbyt pozytywnie. Myśmy nawet jako Miasto jest nasze zaapelowali, żeby protestować w zeszłe wakacje pod Sejmem. I no rzeczywiście no wydaje nam się, jako młodym ludziom w stowarzyszeniu ogólnie, no, że te reformy sądownictwa no nie są żadną reformą sądownictwa w tym sensie, że to przyspieszy pracę wymiaru sprawiedliwości i pomoże ludziom w sądach z przewlekłością postępowania, bo to jest to, co ludzi najbardziej dotyka, boli. No również liczne niesprawiedliwe wyroki, które widzimy na przykład dzięki reprywatyzacji, ale no sama wymiana sędziów na górze nie powoduje, że te prace ruszą i będzie działać sąd sprawniej, bo to jakby nie... Naszym zdaniem nie jest to właściwe rozwiązanie, żeby przyspieszyć postępowanie.
To jeszcze pytanie do obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, ale także...
Ale nie obywatela RP. Proszę,
ale nie obywatela RP, nie. Jako do obywatela naszego kraju, a także do prawnika, weta prezydenckie, potem całe konsultacje i ostateczny projekt ustaw coś zmieniły? Czy to jakby była dla pana z punktu widzenia praworządności i odpowiedniego szanowania norm konstytucji nie ma znaczenia?
Znaczy, szczerze mówiąc, to myślę, że to
ustawy
była...
są tak samo złe? Tam nic się nie zmieniło? Jak to wygląda pana?
No te zmiany nie były tak daleko, nie usunęły tych najbudzących największe obawy czy zastrzeżenia zmian czy reform. Wygaszanie kadencji przed ich upływem i tego typu działania no jakby dalej są w tych ustawach, więc jakby myślę, że to była kwestia jakiejś gry politycznej między panem prezydentem a jego własnym obozem, a nie jakieś zmiany w tych reformach.
No to przejdźmy do wczorajszego posiedzenia Komisji Weryfikacyjnej. Posiedzenia, no chyba bardziej niż poprzednie bulwersującego, chodzi o budynek przy ulicy Łochowskiej 38, to jest Praga, ale dobrze pamiętam, komisja teraz na tą część Warszawy spojrzała. No tutaj mamy rzecz bulwersującą. Osoba, która w dniu, w roku, kiedy wydano decyzję, miała 128 lat, musiałaby mieć, gdyby żyła, a wiemy, że nie żyła. Mimo to miasto chciało budynek oddać. Jak pan ocenia całą wczorajszą komisję?
No rzeczywiście jest to sytuacja dość bulwersująca. Mam do czynienia z przykładem inercji państwa na każdym odcinku, w tym też sądami, z którymi oczywiście jakby są problemy, to nie ma co ukrywać. Natomiast rzeczywiście no, to jest sytuacja dość kuriozalna. To znaczy miasto wnosi o ustanowienie kuratora osoby nieznanej z miejsca pobytu. Osoby, której już wtedy musiałaby mieć 120 lat co najmniej, kiedy był ten wniosek składany. No to jest sytuacja kuriozalna. Nie wiedzieć czemu zostaje ustanowiony kurator osoba pana Lichockiego, który wczoraj stawił się na komisję, która jak się okazało był dyrektorem Departamentu Służby Kontrwywiadu Wojskowego, równocześnie kiedy był tym kuratorem i tak naprawdę na boku sobie dorabiał jako kurator osób nieznanych z miejsca pobytu, będąc dyrektorem Departamentu Prawnego Służb Specjalnych. Też jest dość dziwna sytuacja. Mało tego, to jakby Okręgowa Rada Adwokacka wskazywała na inną osobę, a został ustanowiony ten kurator, który równocześnie był pełnomocnikiem osoby, która miała roszczenia do drugiej części budynku. Czyli była naszym zdaniem w jawnym konflikcie interesu de facto, ponieważ jak mógł rzetelnie reprezentować pana Pawlaka, tak szukać jest. Jego pana Pawlaka.
Józefa Pawlaka, rocznik 1883. Tutaj nie mam daty zgonu, ale podobno...
Ale zaginął w latach 40. Nikt go od tamtej pory nie widział. No, pan kurator na pytanie, dlaczego nie mógł złożyć wniosku o to, żeby uznać tę osobę za zmarłą, albo poczynić ku temu jakieś to twierdzić, że dochodziły słuchy, że był gdzieś widziany i na tej podstawie trwało jego poszukiwanie przez prawie 10 lat. No więc tutaj mamy do czynienia kolejny raz z kuratorem, który przez 10 lat szukał osoby, która już powinna mieć 130 lat dawno, można domniemywać, że nie żyje. Sądu, który nie sprawuje nadzoru nad tym kuratorem, który akceptuje sprzedaż tej nieruchomości, do której dążył kurator de facto. No i tutaj mamy jakby spletek niedziałania państwa na różnych szczeblach i różnych instytucji.
Ta kamienica koniec końców oddana nie została. Tutaj sprzeciwił się burmistrz dzielnicy Praga Północ, więc mamy tak, że była próba, jak rozumiem, w tym, jak to wygląda, jaka jest obecnie prawny stan tej nieruchomości.
Nie, no rzeczywiście kamienica była... Przepraszam. Była decyzja zwrotowa, natomiast w momencie, kiedy, bo decyzję wydają burmistrzowie dzielnic, mają obowiązek, była nawet specjalne zarządzenie pani prezydent co do tego, jak te budynki zwracać. Natomiast pan burmistrz, no, widząc sytuację, z której jasno by wynikało, że ta osoba ma, dawno już nie żyje i jest wydawane na osobę, która już dawno nie żyje, budynek, jest decyzja po prostu zwrotowa wykonana, no powziął uzasadnione wątpliwości, czy to jest prawidłowa decyzja i czy nie doszło tam do przestępstwa, złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, że dochodzi tam do jakiejś próby wyłudzenia i następnie właściwie przekraczając niejako swoje uprawnienie, ale działając w interesie publicznym, to znaczy doszukując się starając się wyjaśnić tą sprawę, złożył wnioski do Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie otrzymał akt zgonu tego pana, więc nie było to trudne do ustalenia, jak ktoś chciał znaleźć i szukać, więc zarówno Biuro Gospodarki Nieruchomościami mogło ten stan ustalić przed ustanowieniem kuratora, zarówno kurator mógł z łatwością do tego dotrzeć, jak i sąd, który nadzór nad kuratorem sprawował.
Mamy taka jest typ pracy komisji, że każda nieruchomość jest rozpatrywana indywidualnie i po każdym posiedzeniu jest wydawana jakaś decyzja. Tych decyzji może być kilka, albo utrzymanie decyzji o zwrotu, albo żądanie zwrotu tej nieruchomości do zasobu komunalnego miasta. Pana zdaniem, jaka będzie decyzja w sprawie tej nieruchomości?
No w tej sprawie myślę, że nie może być inna decyzja niż zwrot do zasobów miasta, uchylenie decyzji zwrotowej tej pani prezydent, więc innej bym się nie spodziewał, szczerze mówiąc, bo ta sprawa jest dość oczywista i jednoznaczna.
No to przejdźmy do samej pani prezydent, która kiedyś powiedziała, że w ratuszu działała mafia. Taka jest i pana opinia?
Znaczy no z tego wyłania się rzeczywiście mechanizm dobrze zorganizowany tego, jak wyłudzano nieruchomości w Warszawie. Widać, że tutaj zarzuty postawione wobec Jakuba R., byłego wicedyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami, potwierdzają de facto to nasze przekonanie, jakie myśmy mieli jako miasto jest nasze, jak składaliśmy zawiadomienia pierwsze do prokuratury, jak próbowaliśmy nagłaśniać te nieprawidłowości rok temu. No potwierdza to, że tam ten mechanizm w sposób zorganizowany funkcjonował i były te powiązania patologiczne, te, o czym informowaliśmy na naszej mapie reprywatyzacji jako jedni z pierwszych.
Jest taka możliwość, że pani prezydent nie wiedziała o tym, co się dzieje?
Ja nie chcę, nie jesteśmy w stanie dociec do stanu wiedzy i umysłu pani prezydent, więc nie będę zdawał się w takie dywagacje. Na pewno, pewno jest jedno. Pani prezydent sprawowała bezpośredni nadzór nad Biurem Gospodarki Nieruchomościami przez wiele lat.
Czyli teoretycznie powinna wiedzieć jako osoba nadzorująca.
Znaczy przede wszystkim ponosi decyzje? Polityczną odpowiedzialność za to, jak funkcjonuje biuro bezpośrednio jej podległe i w ogóle w sposób, w jaki miasto zwraca te nieruchomości i po prostu... polityczną odpowiedzialność ponosi, naszym zdaniem co do tego nie ma wątpliwości. O tym, czy miała wiedzę, czy nie miała, to nie zwalnia jej z odpowiedzialności.
Sama komisja budziła wątpliwości, czy aby na pewno jest konstytucyjna, czy na pewno zapisy ustawy, która została powołana, są zgodne z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej. Teraz już po prawie roku, w zasadzie kilkunastu miesiącach funkcjonowania można powiedzieć, że ta komisja się sprawdziła, pana zdaniem?
Powiem szczerze, myśmy jako miasto jest nasze też mieli zastrzeżenia, zgłaszaliśmy te zastrzeżenia, myśmy uznali, że w momencie, w którym decyzje komisji są zaskarżalne, będą oceniane przez niezawisłe sądy, to jak najbardziej można powiedzieć, że ten legalizm będzie sprawdzany i potwierdzany, więc tak naprawdę... Decyzje komisji dopiero, to jest pierwszy krok. Drugim krokiem to będzie wygrać przed sądami, żeby się te decyzje utrzymały. Więc tak naprawdę jeszcze zobaczymy, jaki będzie ostateczny efekt komisji weryfikacyjnej. Nie chciałbym tego w tym momencie przesądzać, bo te sprawy dopiero, decyzja to jest pierwszy krok, a jeszcze jest całe postępowanie sądowe.
No to poszerzmy stan naszej wiedzy, jak ta komisja broni się przed sądami. Są jakieś już sprawy, jak to wygląda?
Z tego co, znaczy sprawy to były tylko jeśli chodzi o grzywny i no, jeśli chodzi o spór kompetencyjny. Można powiedzieć, że jest 1-1, mówiąc językiem meczu piłkarskiego, ponieważ rzeczywiście no, grzywny być może były źle adresowane, źle nakładane, nieprawidłowo, bo rzeczywiście w tych wezwaniach była zarówno mowa o pani Hannie Gronkiewicz-Waltz, jak i prezydencie Warszawy w jednym ciągu i tak może sąd podjął wątpliwości, na kogo jest nakłaniana ta grzywna. No ale moim zdaniem to jest naprawdę drugorzędna kwestia. Natomiast jeśli chodzi o spór kompetencyjny, no to sąd uznał jednoznacznie, że nie ma sporu kompetencyjnego między prezydentem Warszawy i komisją weryfikacyjną. I myślę, że to jest duży plus dla komisji weryfikacyjnej.
Kilka decyzji także o zwrocie nieruchomości do zasobu miasta komisja podjęła. Jak rozumiem, żadna z nich nie została jak na razie zaskarżona i przed sądem się nie znalazła.
Z tego co wiemy, to wszystkie będą skarżone i myślę, że w przypadku działań będą podejmowane te czynności. Natomiast no, ciężko powiedzieć, na jakim one są etapie. Jeszcze to należałoby pytać w komisji weryfikacyjnej, jak to dokładnie wygląda, w sensie do ilu wpłynęły zaskarżone, bo jeszcze to jest postępowanie administracyjne, więc musi być wyczerpany ten tok instancyjny przed komisją weryfikacyjną, który z tego co wiemy jeszcze trwa.
Czyli jeszcze decyzje przed sądami będą się bronić, to jest przed nami, przed w ogóle warszawiakami, a szczególnie przed tymi osobami, które jeszcze w tych lokalach mieszkają, w których lokalu własność przeszła na osoby prywatne. Na koniec o...
Znaczy, żeby podkreślić, te decyzje są ostateczne, zawsze taki rygor nakłada pan przewodniczący Jaki i komisja. Natomiast one, czy się ostaną przed sądami, to jest...
Mogą być cofnięte przez sąd, natomiast aktualnie są ostateczne i...
Myślę, że część jest na tyle oczywista i jednoznaczna, że nawet sądy nie będą miały wątpliwości. Nie chciałbym przesądzać za sądy.
No to jeszcze zapytajmy o sprawy polityczne, bo ruszył wyścig polityczny w Warszawie. Jak w tym wyścigu plasuje się miasto jest nasze?
No, jeśli chodzi o wyścig polityczny, to my na pewno będziemy brali udział w wyborach samorządowych. Chcemy wystawić listy. Na pewno dla nas priorytetem jest Rada Miasta. Myśmy nauczeni doświadczeniem w prac w dzielnicach, funkcjonowaniem w dzielnicach. No wiemy, że miasta nie da się zmienić i wprowadzić realnej zmiany w mieście poprzez dzielnice, więc należałoby skupić się na Radzie Miasta. I myślę, że to jest cel dla nas, po prostu wystawienie dla aktywistów miejskich ogólnie, wystawienie zrobienie wspólnej listy połączonej ruchów miejskich do Rady Miasta i żeby realnie zmienić odpartyjni samorząd i żeby zbudować ciekawą alternatywę wobec PiS-u i Platformy w mieście.
Czyli jak rozumiem, ani Miasto Jest Nasze nie będzie chciało wchodzić w wielki blok Nowoczesnej, Platformy i być może SLD w Warszawie.
Na pewno Nowoczesne i na pewno Platformy, na pewno nie, bo Platforma rządziła 10 lat i no dla nas to myśmy tak naprawdę wyrośli na buncie i opozycji wobec tego, jak miasto jest zarządzane przez Platformę i panią Gronkiewicz-Waltz, więc nie wyobrażam sobie sytuacji, żebyśmy mieli teraz być w sojuszu z Platformą Obywatelską, ale w ogóle my postulujemy postawienie na kandydatów bezpartyjnych, fachowców, aktywistów miejskich, i jakby ludzi związanych z bezpartyjnym funkcjonowaniem w życiu publicznym.
Ostatnie pytanie i proszę o krótką odpowiedź. Czy będzie kandydat na prezydenta Warszawy z ramienia Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze albo w ogóle ruchów miejskich?
Tak, chcielibyśmy wystawić niezależnego, bezpartyjnego kandydata, fachowca, osoby niezwiązanej z politykiem i taką osobą, która by weszła, była trzecią siłą.
Było jakieś nazwisko?
No nie chciałbym teraz ujawniać ani jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić. Chcemy wejść w dobrym, odpowiednim momencie.
W jakim? Kiedy możemy się spodziewać?
Myślę, że przede wszystkim te rozmowy jeszcze trwają, więc nie chciałbym tutaj zapeszać, ale no myślę, że bliżej wiosny, jak będzie ciepło, a nie obecnie.
To prawda, śnieg leży, chociaż temperatura się podniosła do zera, więc nie jest już tak pieruńsko zimno, jak było jeszcze wczoraj. Naszym gościem był Jan Popławski, Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze. Dziękuję najmocniej.
Dziękuję bardzo.